Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
No niewiarygodna jest ilość tych wartości, tych cnót, które w tym człowieku zostały zawarte. I właśnie on jest przykładem tego, co z tymi darami, jakie człowiek otrzymuje, można zrobić. Bo chyba rzadko komu udało się tak rozwinąć to wszystko, co w nim jest, pod każdym względem, jak jemu, tak dopełnić życia, że no tylko chyba znowu to określenie Norwida, które znalazło się w jego fortepianie Chopina, a które brzmi doskonałe dopełnienie. Chyba tylko to doskonałe dopełnienie jest adekwatnym określeniem tego, co w tym człowieku, w Janie Pawle II, się stało, dokonało się na naszych oczach, na naszych oczach.
Tak uważa jeden z największych polskich filozofów, profesor Władysław Stróżewski. I teraz na naszych oczach podjęto próbę odarcia Jana Pawła II z tych wszystkich cnót, mądrości, dobroci i miłości, którymi nas obdarzał i za które ludzie z całego świata kochali go i byli mu wdzięczni. W spotkaniach z kulturą ukaże postać wielkiego Polaka w dwóch ujęciach. Jedno to reportaż z Rzymu z dnia pogrzebu Jana Pawła II. Drugi to refleksje i wspomnienia profesora Władysława Stróżewskiego, jednego z gigantów polskiej filozofii. To było rok po odejściu Jana Pawła II. Umówiłam się na spotkanie i wspomnienia z Teresą Świercz, z którą poznałyśmy się bliżej na placu Świętego Piotra.
Ja nie uważam, że cokolwiek jest przypadkiem, więc może zacznijmy od tego. To nie był przypadek, że myśmy się spotkali w takim, a nie innym składzie i że akurat w takiej sytuacji no, mieliśmy się po prostu spotkać. 7 jechaliśmy. Czy 6?
Czwartek, 7 kwietnia, jest godzina 11. Wiadomości Radia Merkury. Włoska obrona cywilna zmiękła i wierni mają jeszcze szansę złożenia hołdu papieżowi. Funkcjonariusze, którzy wieczorem zamknęli dostęp do kolejki przed Bazyliką Świętego Piotra, znów pozwalają pielgrzymom przyłączać się do oczekujących. A w drodze do Rzymu wciąż są setki polskich autokarów, w nich tysiące pielgrzymów. Do Wiecznego Miasta dojeżdża też nasza redakcyjna koleżanka Barbara Miczko-Malcher.
Jechaliśmy przez Świecko, Monachium i Brenner. Trasa przebiegała idealnie, na przejściach obsługiwano nas życzliwie. Pytając tylko Roma, odpowiadaliśmy tak, jechaliśmy dalej. Mijaliśmy i nas mijały polskie autobusy oflagowane, spieszące się. W tej chwili, 100 kilometrów przed Rzymem, zaczyna się nieco nerwowa atmosfera, bo nie wiadomo, dokąd dotrzemy. Pilot naszej grupy jest w stałym kontakcie z przedstawicielami organizatorów rzymskich. Zapowiada się wielka improwizacja. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Wszystkie checkpointy są całkowicie zapełnione autokarami i nadjeżdżające autobusy kierowane są przez służby na miejsca parkingowe znacznie oddalone od centrum Rzymu. Jednak wydaje się, że Włosi starają się robić wszystko, aby zmęczonym pielgrzymom umożliwić odnalezienie się w tej trudnej sytuacji, która i tak jest dla pielgrzymów szczęśliwa, bo realizują swoje pragnienie pożegnania Ojca Świętego.
Per la radio Polacca. Venivate spesso qui.
Kim był dla was papież i czy często bywałyście na placu, pytałam. Nigdy tutaj wcześniej nie widziałam go osobiście. Był wielkim człowiekiem. Wczoraj stałyśmy 8 godzin w kolejce, ale zrezygnowałyśmy i dzisiaj jesteśmy znowu.
A teraz robią drugie podejście po 8 godzinach stanie. Kto to zrozumie?
For me, Pope John Paul II.
Dla mnie Jan Paweł II jest jak Chrystus. Jest bardzo ważny, dlatego tu przyszedłem.
To dedicate for the last time.
Dziwne sprawy, których nie potrafimy zdefiniować. Mnie się bardzo podobała wypowiedź chyba biskupa Stefanka, nie pamiętam w tej chwili, bo to było jedno takie określenie, które chyba najtrafniej oddaje tamten czas, że to był czas, który jest najbardziej porównywalny z czymś w rodzaju misteriów. To, czego my nie rozumiemy z antyku, to były misteria. Na czym to właściwie polegało, ten fenomen? To polegało na tym, że ludzie właśnie w określonej sytuacji związanej z sakrum się spotykają, przeżywają wspólnie i naprawdę nie ma znaczenia wtedy nic i mają jedną wspólną sprawę, właśnie to przeżycie. I to było właśnie to.
W Kasince Małej, jak był biskupem, ja miałam komunię świętą 13 maja i później zaraz bierzmowanie, także Ojciec Święty mi dawał jak Karol Wojtyła, a później miałam bardzo bliskie spotkanie, trzymaj Mirelko, bardzo bliskie spotkanie miałam jeszcze z Ojcem Świętym, jak byłam tutaj na 15-lecie pontyfikatu i śpiewałam dla Ojca Świętego wraz z chórem z Nowego Targu, chóry podhalańskie to były, dla Ojca Świętego w Wadowicach, w Ludźmierzu, w Zakopanem pod Krofią, no i na Balicach ostatnio na przywitanie. Mirelka moja, szóste dziecko.
Prosiłam, żeby tu odkładać te wszystkie wydawnictwa, pisma, które wychodziły, żeby zobaczyć, przejrzeć, co się działo tutaj, ale właściwie tak jak przeglądałam wszystkie wypowiedzi, zdjęcia, to też nie miało znaczenia, bo każdy przeżywał tam, gdzie był. Nam akurat było dane być tam. I w momencie, jak na przykład wróciłam do pracy, do siebie i tylko weszłam, to ktoś tylko na mnie spojrzał, ty byłaś w Rzymie. Ja mówię, czy to widać na twarzy? Tak. To, że byłam opalona, to było jedno, ale to po tobie widać. I to powiedzieli ludzie, to było charakterystyczne. To powiedzieli ludzie, którzy naprawdę są daleko od kościoła i od tych spraw. To po tobie widać. Wierz się, a tobie bardzo, bardzo zazdroszczę.
Słowakia. Przyszliśmy specjalnie.
Pri Nitre. Wielkie zalużie pri Nitre.
Papież na Słowacji też był, nie?
Yes, twice, yes.
Idziemy.
To jest cały dekanat chyba, bo są to miejscowości, które graniczą. Mają na wszystkich flagach, mają nazwy, między innymi są Ługi. Te Ługi, o których pani opowiadałam, że są Łemkowie w Ługach, Wołogoszcz, Ługi.
Skąd przyjechaliście?
Z Zakopanego.
Jesteście ulubieńcami miejscowych kamerzystów, tak?
No, zauważyliśmy. Wszyscy robią zdjęcia, jakieś tam wywiady, amerykańskie sieci telewizyjne.
Po prostu jest góral jakiś.
Nie odrywają od nas oczu.
Czekaj.
A tu są te jacyś nasi. Ty przyszli się modlić pewnie.
Przyjechaliśmy tutaj do Ojca Świętego. Tylko
idziemy, w sumie stoimy już jakieś dwie, prawie trzy godziny.
Ja mówię moim dzieciom w tej chwili w szkole, słuchajcie, najważniejszy moment w życiu mój to było to, że ja szłam przez tą bazylikę i że byłam Polką. To było dla mnie najważniejsze w tym momencie. I to jest najważniejsze przeżycie mojego życia. Tak samo jak zastanawiałam się nad tym określeniem pokolenie JPG. Mnie to w ogóle denerwuje troszeczkę, to określenie. I zastanawiam się, czy to jest to pokolenie, które się urodziło w tym momencie, czyli moje dzieci, czy to też jestem ja. Ja miałam 25 lat, jak papież został wybrany, no i moje całe życie jest związane właśnie z tym pontyfikatem. Te 25 lat to jest moje życie. W tym czasie wychowywałam dzieci, jakieś tam przemiany we mnie się dokonywały, coś tam się zmieniało w moim życiu, ale cały czas to było właśnie to. Moje dzieci pisały życzenia do papieża. Ja zresztą też przy okazji świąt otrzymywałam odpowiedzi z Watykanu. I to jest to moje życie. Na tym polega ten fenomen tego, że myśmy mieli papieża. I nasze życie było całkowicie wpisane w ten pontyfikat.
Soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostro Pasqua si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce di un non muore e con i segni.
Tam ja bardzo żałowałam jednej rzeczy. Tam, że byliśmy na Lateranie, nie na plac. I było mi tak żal, że nie poszliśmy na ten plac. Później, jak z perspektywy czasu analizowałam te wszystkie wydarzenia, to tak miało być.
W Na rzymskich ulicach przylegających do Watykanu jest jeszcze sporo miejsca dla pielgrzymów, natomiast przeznaczona dla nich część Placu Świętego Piotra jest już zapełniona. O poranku nad Tybrem w Rzymie słychać właściwie tylko polskie głosy. Na mostach, ulicach, skwerach w okolicy Placu Świętego Piotra są Polacy, którzy czują się tutaj tej nocy jak u siebie. To jest informacja z Onetu. Natomiast teraz rozmawiam z Basią Miczko. Dzień dobry, Basiu.
Dzień dobry.
Przede wszystkim, gdzie jesteś? Czy udało ci się wejść na plac?
Ja jestem w tej chwili przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, ale słyszałam, że mówili, że słychać polskie głosy rzeczywiście, ale jest tutaj tłum międzynarodowy, wielojęzyczny, natomiast bardzo życzliwie odnoszący się do siebie i język nie stanowi żadnej przeszkody w porozumiewaniu się. Dzisiaj w Rzymie jest piękny, rzeźki poranek, bezchmurne niebo, odczuwa się nastrój powagi. Ludzie szukają cały czas miejsca, z którego najlepiej mogliby się włączyć w modlitewny różaniec i potem w mszę pogrzebową. My na razie zatrzymaliśmy się właśnie, jak wspomniałam, w Bazylice di San Giovanni in Laterano, tej Bazylice Świętego Jana na Lateranie, która była pierwszym kościołem w Rzymie i na całym świecie i została wzniesiona w IV chyba wieku naszej ery przez cesarza Konstantyna, który zapewnił wolność wyznania chrześcijanom. Przed bazyliką są duże telebimy, zbiera się tutaj coraz więcej ludzi, niektórzy spędzili noc na trawnikach, no i są między nimi tłumy młodzieży.
Ten Lateran był nam pisany i na tym Lateranie należało być. Dlatego, że to było miejsce najściślej związane właśnie z Ojcem Świętym. Wcale nie Plac Świętego Piotra, tylko tam. I ten Lateran musiał być wypełniony i on był wypełniony młodzieżą i różnymi osobami, które tam się miały znaleźć. Myśmy tam byli przecież koło sióstr matki Teresy z Kalkuty. Tam była matka generalna też. Tam był cały zakon właśnie matki Teresy z Kalkuty. Było mnóstwo księży z Afryki. I tam też zobaczyliśmy po raz pierwszy chyba te napisy Santo Subito, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Także cały czas w jakiś sposób to w świadomości gdzieś tam żyje i funkcjonuje. Ja może patrzę trochę na te sprawy przez perspektywę historyka. Tak jakby z pewnej oddali. I to, co mnie uderzało tam najbardziej, to sylwetka bazyliki i biało-czerwone flagi, które przesłaniały sylwetkę właśnie bazyliki i te kilkaset lat, które były pomiędzy zbudowaniem bazyliki a momentem, w którym się tam znaleźliśmy, że po tych kilkuset latach my tam jesteśmy w takim charakterze.
Kardynał Józef Ratzinger mówił o drodze Jana Pawła II do Rzymu i do pontyfikatu. Na zakończenie, przypominając jego ostatnie błogosławieństwo Urbi et Orbi w niedzielę wielkanocną, kardynał Ratzinger powiedział: możemy być pewni, że nasz umiłowany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i błogosławi. Gdy kardynał skończył kazanie, wierni wznieśli okrzyki "Natychmiast święty", wyrażając pragnienie szybkiej kanonizacji Jana Pawła II.
Bazylika di San Giovanni in Laterano jest pierwszym kościołem w Rzymie i na świecie. Nie wiem, ile razy w historii tej bazyliki takie tłumy się wokół niej gromadziły. Ile razy łączyło ludzi tak wielkie wzruszenie i uniesienie. Przeradzało się to w czasie całej mszy pogrzebowej, spontaniczne manifestowanie swoich uczuć poprzez śpiewy, okrzyki, oklaski. Już jest po mszy, ale ludzie nie rozchodzą się, jakby nie chcieli się im rozstać i rozpocząć nowego czasu, czasu po Janie Pawle. Na telebinie pojawia się papież w czasie swoich podróży. Słuchaliśmy jeszcze moment temu polskiego hymnu. Teraz zerwał się gwałtowny wiatr, unosi gazety. Gazety, które służyły za posłanie właściwie. Przede wszystkim polskiej młodzieży, która spędzała noc przed bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam go żegnać w Rzymie.
To były wiadomości Radia Merkury.
To są takie wspomnienia, które w tej chwili, jak się z pewnej perspektywy już patrzy tego czasu, bo jednak rok to jest bardzo dużo, to są takie obrazy, które się pojawiają. Obrazy podawanych fragmentów chleba z tym miodem, żeby nie mdleć w kolejce. Wody podajcie dalej. To było misterium. Ale od tego powrotu to nie jest tak, że ja jestem innym człowiekiem. Jestem takim samym człowiekiem, robię to, co robiłam. Z tym, że ta refleksja w momentach szczególnie trudnych, że jednak trzeba zacząć od nowa, że nie jest to beznadziejne, że trzeba, że akurat przy moim zawodzie ja mam ogromne pole do popisu i te ileś tam lat jeszcze mogę przekazywać. To, co zobaczyłam, to, co usłyszałam, te moje refleksje i że jest to jakby tam przeniesienie tego, co my mamy zrobić, a to tak traktuję.
Narrację prowadziła Teresa Świercz.
To był reportaż z Rzymu, z pogrzebu Jana Pawła II, który odbył się w dniu 8 kwietnia 2005 roku. Kiedy wyjeżdżaliśmy autobusem z Wiecznego Miasta i obejrzeliśmy się za siebie, nad Rzymem rozciągała się wielokolorowa łuna. Pamięć i tożsamość to ostatnia książka Jana Pawła II. Ojciec Święty zawarł w niej swoje przemyślenia na temat zła i odkupienia, na temat wolności, ojczyzny, Europy i demokracji. Jest w tej książce też rozdział zatytułowany Naród a kultura, przy którym dłużej się zatrzymamy.
Profesor Władysław Stróżewski, wybitny polski filozof, fenomenolog, wielkopolanin, związany jednak całe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim, był jednym z tych, którzy mieli szczęście być blisko Jana Pawła II. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się pięknie.
To były więzy emocjonalne, przyjacielskie, naukowe. Jakie?
To były bardzo różne kontakty. Oczywiście były i takie bardziej emocjonalne, no, o których wolałbym w tej chwili nie mówić, ale były także właśnie takie, które są szalenie istotne, powiedzmy, z filozoficznego punktu widzenia. Tak się stało, że miałem szczęście brać udział w 7 seminariach, które odbywały się w Castel Gandolfo. I tam przedstawiałem swoje referaty, bo taki był zawsze program tych seminariów. I po nich toczyły się rozmaite dyskusje, w czasie których niekiedy zabierał głos także Ojciec Święty. Nie było zbyt dużo jego wypowiedzi na tych seminariach, ale jednak od czasu do czasu, gdy coś go specjalnie zainteresowało, mówił, no a gdy mówił, to mówił oczywiście rzeczy ważkie. Także w moim przypadku czasami się tak zdarzało, że czegoś mogłem jeszcze dowiedzieć się od niego bardziej niż mogłem się na początku spodziewać. Czasami były to także rozmowy nie tylko w ramach tego seminarium czy tych seminariów, ale także zupełnie swobodnie toczone przy stole, dlatego że w początkowym okresie byliśmy także zapraszani na obiady z Ojcem Świętym i wtedy atmosfera była jeszcze, że tak powiem, swobodniejsza aniżeli w czasie seminariów.
Mówił pan, że papież przede wszystkim słuchał. On umiał słuchać.
On słuchał w sposób zupełnie nadzwyczajny. I właściwie mnie się wydaje, że największą wartością tych seminariów, poza oczywiście wymianą myśli, które się tam toczyły także między ich uczestnikami, była świadomość tego, że papież nas słucha. Że papież nas słucha i że właściwie każdej chwili mógłby coś powiedzieć, jeżeli by tylko zechciał. Ale znacznie ważniejsze było dla nas to właśnie, że jesteśmy słuchani, niż że jesteśmy, że tak powiem, pouczani.
Panie profesorze, a co pan dziś czuje?
Wie pani, ja myślę, że takie uczucie nieprawdopodobnego żalu, które jest wszystkim nam wspólne, ale równocześnie przeświadczenie przede wszystkim o jakiejś nieprawdopodobnej wdzięczności. Dlatego, że uświadomienie sobie tego, że mieliśmy okazję przeżywać ten sam czas, w którym dany był nam Ojciec Święty, i to ten Ojciec Święty jest czymś niezwykle ważkim. I właściwie, gdy teraz tak wchodzę do kościoła i próbuję się skupić nad tym, co jest najważniejsze, to bardziej dziękuję niż rozpaczam, ja bym tak powiedział. Że to, co zrobił papież, zwłaszcza w roku 2000, przeprowadzając Kościół, ale także nas wszystkich z tego wieku XX, który był wiekiem dziwnym, dlatego że był wiekiem wielkich odkryć, wielkich nadziei także, ale był także wiekiem największych okrucieństw, prawda, i jakiegoś takiego, wydawałoby się, triumfu zła. Ja mam nadzieję, że to, co papież zrobił, jest jednak takim tchnieniem nadziei, że wiek XXI będzie wiekiem dobrym, wiekiem może nie tylko nadziei, ale właśnie realizacji tych jakichś wielkich wartości, do których, mam nadzieję, dorośliśmy. Dorośliśmy między innymi przez to, że tak straszliwie doświadczyliśmy potęgi zła i że wiemy przed czym się bronić, wiemy co robić, żeby do tego, co stało się w wieku XX, już więcej nie doszło. Chociaż są te tragiczne znaki od tego 11 września, prawda, 2001 roku, poczynając poprzez wszystkie inne terroryzmy i tak dalej, które świadczą o tym, że łatwo nie będzie.
Thank you. papież nas nauczał, że każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Czyli mamy dar, do którego powinniśmy się odwoływać.
To jest jedna z najbardziej podstawowych prawd, które papież przez cały swój pontyfikat podkreślał, że jesteśmy stworzeni rzeczywiście na obraz i podobieństwo Boga i że to jest nie tylko pewnym faktem, ale to jest także zadaniem. Jeżeli tak jest, to my nie mamy tego podobieństwa chować pod korcem, tylko mamy je ciągle w jakiś sposób kultywować i rozwijać. Na tym, nawiasem mówiąc, polega istota kultury, prawda, że się nieustannie coś uprawia. To jest uprawianie i świata, który, jak mówią pierwsze zdania Księgi Rodzaju, został nam poddany, ale to jest przede wszystkim uprawianie siebie, bo każdy z nas sobie został także poddany i każdy z nas w gruncie rzeczy zawiera w sobie, jeżeli tylko potrafi to odkryć, pewnego rodzaju ideę, która jest chyba odzwierciedleniem pewnego zamysłu Boga w stosunku do każdego z nas. I wobec tego ten obraz Boga, obraz i podobieństwo, to są dwie różne rzeczy zresztą, ale nie ma powodu ich w tej chwili bliżej analizować, musi być w każdym z nas czymś dynamicznym, czymś, co jest dane właśnie do tego, żeby to rozwijać, uprawiać, no, doprowadzać do jakiegoś stanu optimum, do tego, jakie to być powinno.
Papież w swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość napisał, że początków historii człowieka należy szukać w Księdze Rodzaju i początków kultury należy szukać także w Księdze Rodzaju.
Tak, pamiętam ten fragment rozdziału dotyczącego kultury i rzeczywiście tak jest. On zwraca uwagę na te dwie rzeczy właśnie, na poddanie człowiekowi ziemi, co wbrew temu, co sądzi bardzo wielu ludzi, no z takimi na czele, co to mówili, że trzeba regulować przyrodę, prawda, i walczyć z przyrodą, bo dopiero wtedy, kiedy się z nią załatwimy, że tak powiem, ona będzie taka, jaka być powinna, to jest to poddanie świata człowiekowi, to jest właśnie obdarzenie go troską o ten świat. To jest istota rzeczy. No a równocześnie to, o czym mówiłem przed chwileczką, że ta kultura oznacza także kształtowanie się człowieka przez niego samego, no wedle tego jakiegoś wzoru, prawda, wedle tej jakiejś idei czystego człowieczeństwa, ale człowieczeństwa, które dla papieża jest zawsze czymś boskim, konkretnie czymś zakotwiczonym w Chrystusie. On wielokrotnie powtarzał tę prawdę, że no bez Chrystusa jakoś człowiek jest zagubiony, prawda, że bez odniesienia się do Chrystusa nie można odnaleźć prawdziwego, autentycznego człowieczeństwa. I sądzę, że właśnie w tym świetle trzeba spojrzeć na te pierwsze zdania Księgi Rodzaju, które mówią i o poddaniu ziemi człowiekowi, no i o tym jakimś wznoszeniu się człowieka do doskonałości.
Thank you.
Rozmawiamy z profesorem Władysławem Stróżewskim z Krakowa. Drążąc sprawy kultury, w kulturę człowieka od samego początku wpisany jest bardzo głęboko element piękna. Piękno wszechświata jest jak gdyby odbite w oczach Boga, o którym powiedziano, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Papież pisze, każdy naród żyje dziełami swojej kultury. I pan, panie profesorze, też pisze w swojej książce Wokół piękna o tym właśnie.
Tak, tutaj zgodność z papieżem jest absolutna i zarówno w tej książce Wokół piękna, jak i w innych swoich rzeczach, między innymi dotyczących idei patriotyzmu, próbowałem iść de facto za myślą Norwida, który z kolei znowu jest poetą i myślicielem niesłychanie bliskim papieżowi, ale także wedle stawu Grobla, prawda, ale także i mnie. Ja mam jakiś ogromny kult Norwida i, że powiem, prawie się nigdy nie zawiodłem na nim, gdy szukałem potwierdzenia swoich pomysłów. Tutaj z tą kulturą, która kształtuje naród, która pozwala narodom przetrwać najgorsze przeciwieństwa, najgorsze doświadczenia. O tym papież wyraźnie pisze, prawda, i odwołuje się do swojego przemówienia z roku bodajże 1980 ONZ-cie, gdzie na przykładzie Polski pokazywał, jakim ważnym czynnikiem tożsamości narodu jest właśnie kultura. No i teraz, na czym ona tak naprawdę polega? To jest dokładnie to, co powiedział kiedyś Norwid, że podnoszenie tych narodowych natchnień do potęgi obejmującej całą ludzkość, co widział przede wszystkim w sztuce Chopina. Ale powiem o jeszcze jednej rzeczy, już teraz związany bardzo blisko z tym, co się kiedyś działo w Castel Gandolfo. Otóż było jedno seminarium poświęcone problematyce piękna. Nie wszyscy uczestnicy mówili o tym wprost, no ale mnie przypadło zadanie powiedzenia właśnie o tym, co o pięknie można by powiedzieć. Oczywiście, że to było niesłychanie skrótowe i na pewno bardzo niedoskonałe, niemniej jednak było. I ten tekst, nawiasem mówiąc, przedrukowałem potem w tej książce, którą pani była łaskawa wspomnieć, Wokół piękna. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w dyskusji nad tym odczytem zabrał głos Ojciec Święty bardzo, bardzo króciutko. Ja przeczytam jego słowa, bo znalazłem to w tej książce, w której są teksty seminarium. I w nawiązaniu do tego słynnego fragmentu z Prometidiona, gdzie Norwid pisze, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca by się zmartwychwstało, po takiej krótkiej mojej interpretacji tego tekstu, Ojciec Święty powiedział tak, Norwid właściwie nie mówi, co to jest piękno, mówi, po co jest piękno, ale mówiąc, po co jest piękno, mówi najwięcej o tym, co to jest piękno. To są dosłownie zapisane słowa papieża z tej dyskusji i sądzę, że kiedyś trzeba się będzie nad nimi jeszcze mocno zastanowić, bo rzeczywiście w tym powiedzeniu, po co jest piękno, zawiera się także pewna myśl dotycząca samej istoty piękna. Piękna jako czego? O tym także papież mówi w tej ostatniej książce. Jako przenośnika, tak by to można chyba powiedzieć, ku transcendencji. Bo co to jest zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie jest to jakieś otwarcie drogi ku temu, co właśnie transcendentne, co jest najważniejsze, do czego poprzez zmartwychwstanie właśnie trzeba dążyć. A zmartwychwstanie można rozumieć bardzo szeroko. To nie tylko musi być zmartwychwstanie w sensie powstania z martwych po śmierci, ale w gruncie rzeczy myślę, że zmartwychwstanie jest czymś, co podnosi człowieka z każdego stanu upadku, z każdego stanu jakiegoś zła, z każdego stanu jakiejś nieprawości, niewłaściwości, czyli podnosi ku temu, co powinno być.
człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. O myślach papieża na temat kultury zawartych w książce Jana Pawła II Pamięć i tożsamość, mówi w naszej audycji filozof profesor Władysław Stróżewski.
Gdybym miał dalej kontynuować tę myśl na temat piękna, to powiedziałbym jeszcze tak, że wydaje mi się, że o pięknie możemy mówić wtedy, kiedy to, co jest, ujawnia równocześnie to, co być powinno. Albo jeszcze inaczej, że to, co jest, utożsamia się z pewnym ideałem wyznaczającym to, co powinno być. Jeżeli te dwie strony, że tak powiem, utożsamią się, bo na ogół w życiu naszym i w świecie one są bardzo radykalnie rozdzielone. My dokładnie czujemy, że jesteśmy inaczej niż być powinniśmy, prawda? I że to jest ta istota rozdarcia, no, o którym mówił jeszcze święty Paweł, między człowiekiem zewnętrznym a wewnętrznym, do którego nawiązywał także potem święty Augustyn. Natomiast jeżeli się uda połączyć jedno z drugim, to wtedy właśnie jesteśmy na pewno bardzo blisko piękna. Sądzę, że Ojciec Święty by się z tym także zgodził.
Ale do Norwida warto wrócić, do Prometidiona, do tych słów, bo piękno po to jest, by zachwycało, do pracy,
praca by się zmartwychwstała. Ten zachwyt, trzeba pamiętać, ma dwa znaczenia i nie należy ich rozdzielać i sądzić, że tylko o jedno chodzi. Bo tutaj jest i zachwyt w sensie zachwycenia się wartością, prawda, jakąś odpowiedzią na wartość. Zachwyt jako to, co nas oczarowuje, ale oczarowuje w taki właśnie sposób, że jak gdyby podnosi do siódmego nieba, prawda? Natomiast jest także ten zachwyt, który miał na myśli Norwid niewątpliwie, że piękno jest tym, co chwyta nas, co nas chwyta i przenosi w inne sfery.
A co nazwał, że kształtem jest miłości?
A potem się okazuje, czy przedtem się okazuje, że kształtem jest miłości. To jest tej samej wypowiedzi zresztą w Prometidionie. Ten kształt miłości to znowu jest taka definicja, która wymaga i głębokiego namysłu, i bardzo gruntownego komentarza, jak to naprawdę jest z tym pięknem i miłością. Ale myśl jest w gruncie rzeczy także bardzo, bardzo stara, bo przecież pochodzi od Platona. Natomiast, żeby wrócić raz jeszcze do tych wątków biblijnych, które porusza Ojciec Święty także w tym rozdziale o kulturze, tam jest bardzo piękny fragment poświęcony pojawieniu się Ewy.
I u boku Adama.
Tu także jest ten akcent na piękno. Adam się zachwycił Ewą, dostrzegł piękno. I to właściwie u papieża bardzo często się pojawia ta sprawa zachwytu nad tym, co zostało przez Boga stworzone. Proszę przypomnieć sobie sam początek pierwszego z tych poematów z tryptyku rzymskim, gdzie jest taki piękny opis krajobrazu. Wszystko to jest piękne, wszystko to jest dobre, bo stworzone przez Boga, a Bóg sam powiedział, że to jest piękne. Warto może przypomnieć, że w oryginale Septuaginty, a więc tego przekładu, który został dokonany z hebrajskiego na grecki przez tych legendarnych 70 mędrców żydowskich, te słowa "i widział Bóg, że było dobre" są oddane przez odniesienie do piękna. I widział Bóg, że było piękne. Więc to samo oczywiście można powiedzieć i o Ewie. A nawiasem mówiąc, przypomina mi się takie zdanie, którego autorstwa nie znam. Znaczy wiem, kto mi to powiedział, ale nie wiem, kto jest autorem tego sformułowania, a które mi się bardzo podoba. Ono jest żartobliwe oczywiście, ale ładne, dlatego pozwolę sobie je przytoczyć. Mianowicie, że Bóg stworzył mężczyznę na obraz i podobieństwo, natomiast Ewę, kobietę, stworzył wedle swego upodobania. Nie, to prawda.
Bardzo. Bardzo. Papież też w tej swojej książce ostatniej zwraca uwagę na to, że, ja tutaj wręcz zacytuję, trzeba pytać, jak to wspólne, ogólnoludzkie bogactwo wszystkich kultur może pomnażać się w czasie i jak bardzo trzeba przestrzegać właściwego stosunku między ekonomią a kulturą, ażeby nie zniszczyć tego dobra, które jest większe, które jest bardziej ludzkie na rzecz cywilizacji pieniądza, na rzecz dyktatury jednostronnego ekonomizmu. I w tym przypadku nieważne jest, czy to będzie dyktatura pod postacią marksistowsko-totalitarną, czy też zachodnio-liberalną. I to jest takie mocne stwierdzenie papieża.
Istotnie, to jest bardzo mocne stwierdzenie, jakkolwiek w jego nauczaniu nie nowe, dlatego że on w niektórych encyklikach podkreślał to także bardzo mocno i nawet w tej pierwszej swojej encyklice na ten temat mówił, znaczy w encyklice Redemptor Hominis. I teraz to jest na pewno niesłychanie ważne stwierdzenie, bo jeżeli kultura jest tym czymś, co jest najbardziej swoiste dla narodu, dla środowiska, takiego właśnie naturalnego środowiska człowieka, naturalnego w tym sensie, że wiążemy się wedle pewnych wartości, które uznajemy za wspólne, prawda? I teraz, jeżeli rzeczywiście każdy naród wypracowuje sobie tę swoją własną drogę do wartości, bo na tym ostatecznie polega kultura, że wartości są wspólne, ale drogi do nich, do ich realizacji są bardzo rozmaite i one się tam gdzieś zakorzeniają w tej bardzo indywidualnej glebie narodowej, czy społecznej, czy jeszcze jakiejś innej. Nawiasem mówiąc, tu znowu jest Norwid. W epilogu do Prometidiona pisze, być może nie zawsze mając rację, jak poszczególne narody dochodziły do swojej kulturowej doskonałości, tak by to można powiedzieć. I papieżowi ogromnie zależy na tym, żeby ta wielość rozmaitych dróg dochodzenia do wartości nie była zmarnowana, żeby to było w jakiś sposób zachowane i żeby to było tym bogactwem, które no, każdy naród wnosi do skarbca wartości, które są wartościami ogólnoludzkimi i w ten sposób przymnaża te wartości, prawda, ogólnoludzkie, a równocześnie nadaje im bardzo specyficzne cechy, które z kolei mogą pozostawać w rozmaitych związkach ze sobą, no i tworzyć to, co największe, to, co najważniejsze. Żeby Europa nie była czymś takim, jak to się mówi pięknie, zglajszaltowanym, prawda? I żeby nie było tak, że wszystkie narody, wszystkie państwa są budowane na jedno kopyto, tylko żeby właśnie została ta cała różnorodność tradycji, różnorodność kultur, które no, będą wspólnym bogactwem, dlatego że jeżeli nauczymy się, w wielu przypadkach to już się dawno działo, dostrzegać wartości tradycji, wartości kultur właśnie wnoszonych przez różne narody, a nie tylko akcentować to, co nam jest samym najbliższe, ale otworzyć się także na inne. To, gdy chodzi o te jakieś wielkie narody, wielkie państwa, które rzeczywiście mają nieprawdopodobny wkład w kulturę europejską, tak jak Francuzi, Włosi, Niemcy, prawda, w sztukach zwłaszcza, czy to w literaturze, czy w muzyce, czy w malarstwie, to jest widoczne. Ale do tej pory na przykład, co między innymi Davis akcentował, kultury mniejszych narodów, mniejszych państw jakoś były niezauważane. A one są także ważne. One są także ważne dla budowania tej jednej wielkiej Europy, no, którą budować musimy.
I nad którą opiekę roztoczy na pewno Jan Paweł II.
Ja jestem głęboko przekonany, że to jest rzeczywiście papież, który w tym względzie ma zasługi niewiarygodne. I jeden z takich dla mnie znaków jego wielkości to jest właśnie to, co się działo w czasie jego ostatnich dni i po jego śmierci. Ten rozmodlony świat, właściwie cały świat, który się chyba jak nigdy do tej pory połączył w jakimś jednym uczuciu, w jednym poczuciu wartości właśnie, że oto odchodzi ktoś, kto jest ważny, kto jest może nawet najważniejszy dla tego świata. I co dalej?
Kto jest święty.
A no właśnie, tutaj no niewiarygodna jest ilość tych wartości, tych cnót, które w tym człowieku zostały zawarte. I właśnie on jest przykładem tego, co z tymi darami, jakie człowiek otrzymuje, można zrobić. Bo chyba rzadko komu udało się tak rozwinąć to wszystko, co w nim jest, pod każdym względem, jak jemu tak dopełnić życia, że no tylko chyba znowu to określenie Norwida, które znalazło się w jego fortepianie Chopina, a które brzmi doskonałe dopełnienie. Chyba tylko to doskonałe dopełnienie jest adekwatnym określeniem tego, co w tym człowieku, w Janie Pawle II się stało, dokonało się na naszych oczach, na naszych oczach.
O książce Jana Pawła II Pamięć i tożsamość mówił profesor Władysław Stróżewski. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.